Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj bardzo szczególna, niezwykła nasza rozmowa. Znowu w serii o wielkich księgach, ale o bardzo szczególnej księdze, o elementach Euklidesa. Będę rozmawiał z panem doktorem Jerzym Mycką, matematykiem z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Dzień dobry Państwu.
No cóż, czuję się trochę niepewnie, bo może nie jak kiedyś na lekcji matematyki, ale wobec bardzo niezwykłego tekstu, który nie jest książką do czytania, nie jest też książką do czytania w sensie takiej lektury swobodnej, jaką sobie czasami możemy uciąć. Nie jest to również dzieło, no jakby to powiedzieć, do rozmyślania filozoficznego, przynajmniej w tym najbardziej oczywistym sensie. Nie jest to jedna z takich ksiąg, o której do tej pory w konwersatorium mówiliśmy. Natomiast jest to dzieło, które chyba samo już jest wyrazem jakiejś tradycji, nosi imię Euklidesa, ale zapewne jak zaraz zapytam o to, czy pewnie jest to nie tylko mistrzowskie dzieło jednego człowieka, ale jakiś etap w odkryciach. I jest to coś, co swoją popularnością, bardzo łatwo się możemy zorientować, wydawniczą popularnością bliskie jest Biblii, a więc bardzo wysoko się lokuje na liście ksiąg, które czytano, którymi się posługiwano. Równocześnie onieśmiela swoją wielkością teorii, ale też i wiąże się chyba mocno z praktyką nauczania, rozwoju, myślenia matematycznego. Więc bardzo dużo różnych aspektów. Pewnie wśród naszych słuchaczy jest też takie doświadczenie, jak i u mnie, że nie czytaliśmy, można powiedzieć, elementów Euklidesa. Z drugiej strony, jeśli uczono nas jako tako matematyki, geometrii, to zapewne
w jakimś stopniu Państwo już ją poznali, tak. No właśnie, księga z jednej strony wydaje się być księgą o charakterze bardzo specjalistycznym, ale jest to w pewnym stopniu nasze dzisiejsze rozumienie zawartości tej księgi. Ja przeglądając różne informacje o elementach Euklidesa, między innymi znalazłem opinię Abrahama Lincolna. Człowiek zupełnie niematematyczny, ale cóż, prezydent Stanów Zjednoczonych w bardzo ważnym okresie i prawnik. I tutaj takie jest jego zdanie, no jeżeli chcę być dobrym prawnikiem, jeżeli chcę być dobrym politykiem, to muszę zrozumieć, co to znaczy z całą pewnością czegoś dowieść. Co to znaczy, że coś jest w sposób pewny prawdziwe, a nie da się tego zrobić, jak Lincoln twierdził, bez elementów Euklidesa. Dla nas, myślę, problemem jest bariera językowa. Znaczy tłumaczeń, oczywiście elementów Euklidesa było mnóstwo, ale jednak w tym kręgu cywilizacji zachodnioeuropejskiej głównym źródłem była wersja łacińska. Język znany dość powszechnie wśród elit do XIX wieku, może do połowy XX wieku, od razu pozwalał na studiowanie elementów także tym, którzy nie byli specjalistami.
Sam język łaciński był już przekładem.
Był już przekładem, tak. Natomiast no, dzisiaj ta wyrwa językowa odsunęła nas jeszcze dalej od tego dzieła. Oczywiście to był przekład, dlatego bo rozmawiamy o elementach Euklidesa, czyli rozmawiamy o dziele, które powstało w Grecji gdzieś w okolicach IV wieku przed Chrystusem. Kto był jego autorem? Prawdopodobnie Euklides. Prawdopodobnie dlatego, ponieważ z jednej strony nie ma wątpliwości, że ogromna część materiału zawarta w tej księdze jest dorobkiem wcześniejszych matematyków, ale wydaje się, że to, co w tej księdze jest jednym z najważniejszych elementów, czyli jej struktura, jest dziełem autora niewątpliwie genialnego i jest ta struktura sama w sobie czymś, co miało ogromny wpływ na późniejszy rozwój po prostu nauki. Nie tylko matematyki, ale po prostu nauki. Czy Euklides istniał jako konkretna osoba? Euklides z Aleksandrii, czasy bezpośrednio po Aleksandrze Wielkim. Raczej tak, ale materiałów na temat samego potencjalnego autora mamy bardzo niewiele. Pierwsze bliższe informacje są informacje mniej więcej 6 wieków późniejsze. Informacje wielkich komentatorów do tej księgi, Papusa i Proklesa. Stoicheia to jest tytuł oryginalny, grecki. Ta księga, te Stoicheia, to jest elementy, składniki, coś, co wówczas pojmowano jako kluczowe elementy wiedzy do przekazania. Składa się z 13 ksiąg i te księgi są poświęcone różnym częściom matematyki. Zaczyna się od geometrii, I to jest to, z czym w szkole zwykle mieliśmy się okazję spotkać, to znaczy wykład poświęcony temu, co dzisiaj nazywamy geometrią właśnie euklidesową. Ale następnie mamy inne części matematyki greckiej, dość zaawansowane. Jest to teoria proporcji, jest to teoria liczb naturalnych, jest to teoria czegoś, co odpowiada współczesnym liczbom niewymiernym. No i na końcu jest przejście do przestrzeni trójwymiarowej, teoria brył, w szczególności brył platońskich. Księga jest dzisiaj zwykle odtwarzana z wersji, która była opracowana w IV wieku po Chrystusie przez Teona z Aleksandrii. Dopiero na początku XIX wieku znaleziono niezależny rękopis pochodzący z innej linii rozwojowej. Znaleziono go w bibliotece w Watykanie, w tak zwanym manuskrypcie Heiberga, to historyk, który tą wersję właśnie odkrył. Natomiast ta wersja, która wywarła największy wpływ na naszą wizję tej księgi, to jest oczywiście tłumaczenie łacińskie. Tłumaczenie to łączy się zwykle z nazwiskiem znowu kolejnej bardzo wielkiej postaci, czyli Boecjusza. Przełom V-VI wieku po Chrystusie. Dalsza tradycja to są częściowo zaginione wersje łacińskie, powstanie arabskich wersji bazujących na wersjach greckich, wykorzystanie wersji arabskich, wersji łacińskiej, odnalezienie dawniejszych wersji łacińskich. No i w pewnym momencie rozpoczyna się wydawanie już drukiem, ponad 1000 wydań, tak jak pan wspomniał. Jeśli chodzi o liczbę wydań, to jest najpopularniejsza księga po Biblii. To robi wrażenie. Tłumaczenia na wiele języków. W 1807 roku pojawiło się także tłumaczenie polskie.
Do tej pory jedyne chyba całościowe.
Tak. W tej chwili toczą się prace, wydawane są poszczególne księgi. Dzisiaj zwykle zamierzenia są szersze tłumaczy. Chcą dać coś więcej poza przekładem, także komentarz, krytyczną analizę. W związku z tym te prace też są dużo bardziej skomplikowane nad uzyskaniem poszczególnych tomów. W każdym razie no jest to dzieło, które swoją historią ogromną rozpiętość czasu objęło i miało wielki wpływ na wiele pokoleń kolejnych naukowców.
Z tego, co pan mówi, wnoszę, że z jednej strony jest to dzieło tak samo tajemnicze jak poematy Homera. Sam autor jest równie dla nas tajemniczy, bardziej znany przez swoje utwory i zapewne samo dzieło również jest, tak jak Iliada i Odyseja, bardziej już efektem pewnej mistrzowskiej redakcji niż wyłącznie twórczości jednego genialnego autora, więc mamy tutaj kolejną z wielkich ksiąg, właśnie tak jak tradycja dających się charakteryzować. Słyszeliśmy o strukturze, tak, o podziale wewnętrznym tego dzieła. Na czym polega jego moc? Dlaczego stało się dla przecież tak bardzo różnych czasów? Bo właściwie można powiedzieć, o czym też pewnie będziemy rozmawiali, że gdzieś dopiero w nowoczesności zaczęły się pewne, jakby to powiedzieć, próby albo poszerzania, albo konfrontowania się z elementami, ale można powiedzieć, dlaczego dla tak bardzo wielu różnych środowisk i tego łacińskiego, i tego arabskiego, i wprost średniowiecza, i bardzo długowiecznej szkoły z edukacją klasyczną, dlaczego to dzieło jest mocne?
Dwa, myślę, bardzo ważne powody. Pierwszy to jest przekazanie pewnej koncepcji wiedzy. Tutaj odwołując się odrobinę do greckich nazw. Wiedza episteme z jednej strony, czyli wiedza pewna, wiedza służąca temu, żebyśmy mogli głębiej zrozumieć nasz świat. Z drugiej strony Grecy mówili, można też konstruować pewne informacje potrzebne nam do pewnych potrzeb naszego życia. Chcielibyśmy mieć troszkę maszyn, to jest techne, technologia dzisiejsza. Z trzeciej strony musimy się obracać w świecie ludzkiej niepewności. Trzeba podejmować decyzje na podstawie pewnego rodzaju wydarzeń przypadkowych, domysłów. To jest doksa, pewna opinia. I teraz w różny sposób mogła się rozwinąć historia myśli ludzkiej, ale ten właśnie czas, tego IV-V wieku przed Chrystusem, to jest ten moment, w którym pojawił się bardzo silny, mocny głos. Jeżeli chcemy prawdziwie rozwijać człowieczeństwo, to musimy szukać wiedzy prawdziwie pewnej i bezinteresownej. Wiedzy, która nie będzie nam służyła tylko do uzyskania tego czy innego rodzaju zysków.
Nawet szlachetnych.
Nawet szlachetnych, tak. Samych sobie dobrych, ale wiedza, która będzie nam służyła do poszerzania siebie, która będzie nam służyła do zrozumienia świata, w którym zostaliśmy postawieni. I ta księga jest właśnie prezentacją pewnego ideału, tego sposobu myślenia. Kiedy próbowano w różnych wersjach odtwarzać naukę pewną na różnych polach, to często właśnie elementy stawały się wzorcem. Przykład filozoficzny to jest Spinoza. Kiedy pisze traktat o etyce, to on go pisze more geometrico, to znaczy on pisze na sposób euklidesowy, stara się odtworzyć strukturę tego, co zaprezentował Euklides. Po co? Żeby uzyskać taką pewność, do jakiej doszły te euklidesowe opracowania. Więc model wiedzy to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, i to jest punkt, myślę, najważniejszy, to jest struktura. Jeżeli chcemy mieć wiedzę pewną, to w jaki sposób tą pewność osiągnąć? W jakiś sposób uzasadniając nasze wcześniejsze domysły, ale w jaki sposób uzasadniając? I teraz tu jest wielka praca, którą wcześniej wykonał Arystoteles, pewnego porządkowania logicznego, ale u Arystotelesa to była, powiedziałbym, pewna teoria, jak można byłoby rozważać. Natomiast tutaj mamy to już wcielone w pewien konkret. Jeżeli chcemy precyzyjnie rozważać, to po pierwsze wyjaśnijmy sobie, o czym będziemy rozmawiali. Obszar definicji. I to pojawia się u Euklidesa na pierwszym miejscu. Literalnie pod tą nazwą po prostu mamy wypisane główne pojęcia, które nas interesują. Pisze Euklides, czy autor dzieła. Będziemy rozmawiali o punkcie. Co to jest punkt? Punkt jest to obiekt, który nie ma żadnych części. Jest to jedyny na świecie przedmiot całkowicie niepodzielny. Co to jest prosta? Prosta jest to długość, która nie posiada szerokości. Będziemy rozmawiali, na ile te definicje są dobre, ale tutaj jest ważne, że w ogóle zaczynamy od tego punktu definicyjnego. A później pojawiają się kolejne elementy. Skoro mamy definicję, to jak rozumować? Skoro wiemy, jak rozumować, co z tej definicji można wyprowadzić? I to tworzy tą strukturę, o której myślę, że trzeba będzie więcej powiedzieć, która określa zasadniczy schemat współczesnej nauki.
Wracamy do naszej rozmowy o elementach Euklidesa. Pan Jerzy Mycka przed przerwą zaczął tłumaczyć, na czym polega siła, moc tego dzieła, że ono, no właśnie, nie powiemy, uwodzi czytelników, tylko właśnie wręcz odwrotnie, kształtuje ich, stawia wysoko poprzeczkę myśleniu, każe w związku z tym sięgać tam, gdzie to możliwe, aż do pewności. Myślenie matematyczne, jak słyszeliśmy, staje się pewnym wzorcem w sytuacjach, w których poznanie ludzkie może uzyskać pewność, bo pewnie nie wszędzie tak do końca jest, ale w pewnych obszarach na pewno tak. W jakim stopniu to jest dzieło, które samo z siebie nadawało się do tego, żeby tak łatwo przejść do, jakby to powiedzieć, ław szkolnych, tak? To znaczy stać się właściwie jakimś rodzajem podręcznika. Chyba to bardzo rzadko się zdarza, żeby dzieła geniuszy nadawały się do użytku szkolnego. Z drugiej strony wiadomo, że szkoła z edukacją klasyczną, szkoła średniowieczna, czy jeszcze starożytna, nie bardzo przejmowały się takimi wymaganiami dostosowywania tekstów do umysłów młodych ludzi.
Do oczekiwań. Klienta edukacyjnego, tak. To nie było myślenie tamtych czasów. Raczej wtedy dostrzegano mistrza i ucznia, który musiał się starać, aby tą wiedzę od mistrza przejąć. Tak, ta książka, ta księga stała się podstawą edukacji, i to na dwóch poziomach. Na poziomie pierwszym po prostu bardzo praktycznym. Często przerabiano części, dokładnie elementów Euklidesa. Ale drugi poziom wiąże się z tym, na czym skończyliśmy i do czego może chciałbym wrócić i wyakcentować, a mianowicie na wykorzystaniu tej struktury. Jeżeli chcemy dojść do pewnej wiedzy, jeżeli chcemy mieć poznanie, które w gwarantowany sposób daje nam prawdę, musimy bardzo się troszczyć o zachowanie poprawności naszych rozumowań. I teraz ta poprawność jest związana z maksymalnie klarowną strukturą naszych reguł wyprowadzania nowych wniosków. Elementy Euklidesa rysują wzorzec, który do dziś jest wykorzystywany. Ten wzorzec polega na, tak jak już mówiłem, wskazaniu, o czym będziemy rozmawiali, katalog pojęć, definicję pojęć. Teraz część druga to jest wskazanie pewników, założeń, które przyjmiemy jako punkty startu. Na tradycji greckiej bazując, mówimy często o tym, że to są aksjomaty. Więc zaczynamy od wypisania pewnych aksjomatów, punkt drugi. Punkt trzeci. Określamy pewne własności rozumowań, na które się godzimy i które jako jedyne będą przez nas tolerowane w rozumowaniu, i startujemy. Co da się z tych aksjomatów wywnioskować nowego? Do czego można dojść? Jak otrzymam nowy wynik? Mogę go wykorzystać jako podstawę do kolejnego wyniku? Tak tworzy się taka kumulatywna struktura wiedzy. Ja może tutaj Państwu zademonstruję na bardzo skróconych przykładach, jak to wyglądało konkretnie w tej księdze. Księga pierwsza, geometria. Definicja punktu, o której już mówiłem, definicja prostej. Tu jest ważna uwaga, do której jeszcze też wrócimy. Prosta dla Greków nie była tym, czym jest dla nas, czyli nieskończoną pewną strukturą, była odcinkiem. Tak. Pewna słuszna zresztą na wielu polach niechęć do odwoływania się do nieskończoności, o wielu trudnych i paradoksalnych własnościach. Definicja kąta prostego. Czym jest kąt prosty? Kąt prosty pojawia się wówczas, jeśli jedną prostą przetnie się drugą prostą, w taki sposób, że kąty, które się w wyniku tych przecięć pojawią, będą sobie równe. Mamy te definicje podane i teraz mamy aksjomaty. Te aksjomaty z punktu widzenia wiedzy muszą być łatwo akceptowalne, muszą być solidne. Jak wyglądał aksjomat Euklidesa? Przez każde dwa punkty można narysować odcinek. No to jest łatwe do zaakceptowania. Jeżeli mamy odcinek, to w dowolną stronę możemy go przedłużyć. Nie widać problemów. Z zadanego punktu przy zadanej długości możemy wyrysować okrąg. Istnieje figura, którą nazywamy okręgiem. Wszystkie konstrukcje kątów prostych, czyli to przecinanie jednej prostej drugą, będzie owocowało powstaniem kątów, które będą sobie wzajemnie równe. Wszystkie kąty proste są równe. I jeszcze jeden piąty aksjomat, do którego wrócimy później, bo on jest tajemniczo dużo bardziej skomplikowany i dużo bardziej płodny pod pewnymi względami. Mamy te aksjomaty, kontrowersje. I teraz mamy omówienie sposobów rozumowania. Znowu, na jakim poziomie? Euklides pisze, przyjmiemy, że rzeczy równe tej samej rzeczy są sobie równe. To tak dość skrótowo jest ujęte, ale chodzi o to, że jeżeli mamy trzy obiekty, A, B, C, już tak mówiąc trochę matematycznie, jeśli pierwszy z nich jest równy temu C, jeśli drugi z nich jest równy temu C, to one są sobie wzajemnie równe. Jeśli dwie rzeczy są równe trzeciej, to muszą być równe także sobie wzajemnie. I teraz na podstawie tego i tylko tego nie możemy sobie żadnych z boku dobierać elementów. Nie możemy sobie pozwolić na przyjęcie jakichś intuicji. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby się dać zasugerować przez rysunek albo przez sugestie. Po prostu tylko z tych aksjomatów, używając tylko tych reguł, zaczynamy budować nasz cały świat wiedzy. Kumulować kolejne informacje. Twierdzenie pierwsze w księdze pierwszej. Można udowodnić, że jeśli będziemy mieli narysowany pewien odcinek, to da się skonstruować trójkąt, którego każdy bok będzie równy temu odcinkowi. Mówiąc dzisiejszym językiem, takim bardziej egzystencjalnym, istnieją w matematyce trójkąty równoboczne. Może się wydawać, ale o czym mowa? To przecież oczywiste. To nie jest oczywiste. I jeżeli weźmiemy sobie trzy odcinki o różnych długościach, to czasami da się z nich złożyć trójkąty, czasami nie da. Poza tym, jeżeli to jest dla mnie oczywiste, dlatego, bo ja mogę coś na kartce papieru narysować, ale czy kartka papieru to jest prawdziwa rzeczywistość? Czy to jest świat matematyczny? Czy to, co ja mam w pewnym przybliżeniu namazane, może mi służyć do tego, żeby było podstawą rozumowań o świecie niezmiennym i świecie pewnym, jakim jest matematyka? To, że da się narysować ten trójkąt, to, że istnieje ten trójkąt, w przypadku Euklidesa jest wynikiem starannej dedukcji bazującej wyłącznie na tych aksjomatach i używającej wyłącznie tych wcześniej prowadzonych wniosków. I tak krok po kroku kumuluje się tą wiedzę, która w pewnym momencie zaczyna osiągać rozmiar imponujący.
Mam wrażenie, że gdy pan to referował, trochę przypominały mi się dawniejsze podręczniki matematyki, ale niekoniecznie te, które widzę obecnie w rękach moich dzieci, które w szkole są im proponowane. Przy okazji przypominają mi się wszystkie żale, już nie te związane po prostu z różnymi tam, zawsze są żale na to, że trzeba się czegoś douczyć i nauczyć i zawsze w szkole są pełne różnych rozżalonych rodziców i niechcących robić ćwiczeń uczniów, ale teraz słyszę w tych żalach nieraz taki wyrzut, że nie wiemy, co z czego wynika, że przeskakujemy niekiedy od właśnie, jakby to powiedzieć, od jednej intuicyjnie rozpoznawanej prawdy do drugiej, nie widzimy tego wynikania, że często rwie się nam na naszych oczach materiał, że w końcu właściwie wykonujemy ćwiczenia, których sensu takiego nieco głębszego, ćwiczenia umysłu nie widzimy. Czy to jest z kolei słuszna intuicja, że na tym polega problem, żeśmy się oderwali od Euklidesa, od tej przejrzystości jego wykładu, również w podręcznikach.
To jest problem kształtu edukacji w ogóle, edukacji matematycznej w szczególności. To jest problem określenia celu, jaki ma spełniać wobec uczniów edukacja. W czasach, kiedy elementy Euklidesa odgrywały tak ważną rolę w kształceniu, było jasne, że edukacja służy temu, żeby w pełni zaktualizować ten poznawczy potencjał ucznia, żeby, mówiąc inaczej, uczynić niego w pełni człowieka przez aktywowanie jego intelektu do tych granic, do których to można zrobić. Dzisiaj wyraźnie widać, że cel edukacji jest przedstawiany w inny sposób. Przede wszystkim ona ma być użyteczna, ma z tego ucznia